32 minuty po godzinie 9. My wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, Damian Grabowski jest z nami w studiu Radia Sygnały. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Do tej pory Damian Grabowski był sobie sam trenerem, tak? Dobrze mówię?
Dokładnie tak. No generalnie ja nawet sobie żartuję, że jestem kapitanem, sterem, okrętem i rybą. Więc jestem wszystkim w jednym.
No właśnie, ale po walce
Z Derrickiem Lewisem.
Tak, Lewisem. Powiedziałeś, że trzeba to zmienić, że potrzebujesz trenera, który cię troszeczkę będzie popychał do granic możliwości.
Co, popychał to nawet jest złe słowo, ja po prostu potrzebuję kopa w dupę i to takiego mocnego, ponieważ, ja do tej pory nie zdawałem sobie sprawy tak naprawdę z tego, gdzie jestem, bo zawsze trenowałem tutaj z kolegami z Opola i wszystko wychodziło. I mówię, nie trzeba nic zmieniać, dopóki coś funkcjonuje. Ale jak coś zaczyna nie funkcjonować, jak coś zaczyna się psuć, no to należy szukać gdzieś tam jakiejś zmiany. I ja tak naprawdę jestem w UFC, to jest najwyższa liga świata. To tak jak koszykarze są w NBA, tak jak jest NHL i nie wiem, jakby po prostu polski piłkarz grał w Realu Madryt, czy tam hiszpańskiej lidze, więc to jest top level. No ja jak chcę tam, tak jak wcześniej mówiłem, jak jestem przygotowany fizycznie i mentalnie, to uważam, że jestem w stanie wygrać z wieloma zawodnikami na świecie. No ale chcę tam troszeczkę namieszać, mówiąc kolokwialnie, więc muszę po prostu gdzieś wyjechać i przynajmniej te 8 tygodni, 10 tygodni do walki trenować z profesjonalistami, mieć osobnego trenera od boksu, osobnego trenera od zapasów, osobnego trenera od, że tak powiem, tak zwanego head coacha od całości MMA, nie?
To jak dotychczas wyglądały twoje treningi? Bo to jest coś, do czego zwykły kibic nie ma dostępu do obozów, do treningów. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć?
Generalnie ja też wyjeżdżałem, bo to nie było tak, że ja nigdzie nie wyjeżdżałem, bo trzeba się rozwijać i trzeba gdzieś tam czerpać, uczyć się od innych, od lepszych. Ale do tej pory to wyglądało w ten sposób, że ja trenowałem cały czas na miejscu. Praktycznie, że tak powiem, większa część, 70% moich przygotowań do walki to były treningi w Opolu. I tylko, że mówię, no byłem bardziej skupiony na treningach i że tak powiem, podchodziłem do tego w 100%. Teraz tego zabrakło i też trzymałem się planu. Mówię, nie chciałem jakby rywalizować z kimś, bo tak, byłem bardzo dobry w brazylijskim jiu-jitsu i w submission fighting. To jest odmiana, że tak powiem, brazylijskiego jiu-jitsu, tylko walczymy bez kimon. Jiu-jitsu jest w kimonach, submission fighting to jest bez kimon. Ja wiedziałem, że czy ja wyjdę z dużym zawodnikiem, czy z mniejszym, czy z bokserem, czy z kickboxerem, że ja i tak z nim wygram, jak go przewrócę. I robiłem wszystko, żeby go przewrócić. Natomiast w ostatnim czasie zaobserwowałem u siebie, nie wiem czemu, jakąś taką przemożną chęć rozwoju na innej płaszczyźnie, czyli dużo boksuję, dużo kopię. Te moje treningi MMA jak kiedyś wyglądały tak, że 80% robiłem parteru i zapasów, to teraz 80% to jest trening stójki, a 20% tego, w czym byłem kiedyś dobry. I mówię, rozwinąłem się trochę w stójce, ale opuściły mi się umiejętności parterowe i to uważam, że to jest błąd. To też trzeba zmienić. Trzeba po prostu robić to, w czym jesteś najlepszy, nie? I wtedy to działa, ponieważ nie będziesz lepszy od, powiedzmy, w boksie od faceta, który robi to od X lat. To jest tak, jak ktoś by zaczął rok temu trenować parter, to on nie będzie lepszy ode mnie, jak ja robię ten parter od 15 lat, nie?
A ile godzin dziennie poświęcasz na trening? Tak na co dzień i w czasie takiego obozu już wtedy, kiedy masz termin walki?
Na co dzień trenuję raz dziennie, jest to półtorej godzinny trening. Taki dosyć intensywny, bo ja staram się sparować na każdym treningu, czyli zawsze robię te 3 rundy sparingów. Nie są to rundy jakieś tam mocne, że walczymy na śmierć i życie, czy że leje się krew, ale w formie takiej zabawy, ale są to na 50-60%, czyli cały arsenał techniczny, taktyczny można sobie przetrenować, więc codziennie staram się zrobić 3 rundy, czyli ten taki czas walki, tak wygląda czas walki, są 3 rundy po 5 minut. Natomiast jak zaczynam obóz do walki, czyli te 10 tygodni, 8 tygodni do walki, to są 2 treningi dziennie po 1,5 godziny.
A zaraz tak przed samą walką, na przykład tydzień przed, to jest już taki odpoczynek, czy jeszcze więcej, może bardziej intensywne są?
Nie. No, generalnie w kształtowaniu formy fizycznej chodzi o to, żeby złapać tą formę. Nie możesz złapać formy, kiedy jesteś przemęczony. W momencie, kiedy już są te ostatnie dni, czyli 2 tygodnie, drugi tydzień do walki, robię sobie jeden trening dziennie i to już są krótkie treningi, to jest mniej więcej pół godziny, czyli okolice tego czasu walki, tego dystansu walki i też to już są takie bardziej szybkościowe, lżejsze treningi, a ostatnie 7 dni to już sobie robię tylko takie rozruchy, rozciąganie I to też nie trwa dłużej niż 15-20 minut, ponieważ trzeba odpocząć. Po tych ciężkich 8 tygodniach, tych mocnych treningów, twoje ciało musi się zregenerować. To jest tak zwana restytucja potreningowa. Po prostu w ten okres, kiedy łapiesz formę i organizm nabiera mocy, nie? Jakbym wszedł z takiego mega ciężkiego treningu, to raz, że twój organizm jest zakwaszony, dwa, że jesteś zmęczona, trzy, że znużona psychicznie i fizycznie tym wszystkim. Bardzo często jest wiele kontuzji. Te ostatnie dwa tygodnie jest właśnie, to jest okres na złapanie formy, czyli na odpoczynek taki i psychiczny, i fizyczny. A poza tym łapie się też coś takiego, co się nazywa kolokwialnie w naszym sportach głód maty. Czyli w momencie, kiedy ciężko trenuję, jestem cały czas na macie i te dwa tygodnie robię sobie luźniejsze, jestem mniej na tej macie, to zaczyna mi tego brakować. I ja po prostu aż się palę do tej walki, bo chcę być na macie, chcę walczyć. Nie?
Właśnie przypomniałeś o jednej rzeczy, o którą chciałam zapytać wcześniej. Ty chciałbyś też przede wszystkim mieć więcej tych walk, prawda? Bo mówiłeś, że tych walk jest mało. One są tak dwie w roku, nawet
nie. No dokładnie, teraz miałem 16 miesięcy przerwy, więc no mówię, jak na zawodnika. Ja nawet sobie żartuję z kolegami, że ja nie jestem żadnym zawodowcem. Tak, ludzie o mnie piszą, ponieważ walczę w takich organizacjach, ale tak naprawdę patrząc na moją karierę w ostatnich 4 latach, no to ja miałem 3 walki na 4 lata. Więc no, trochę mało jak na zawodowca, który powinien z tego żyć i powinien walczyć częściej. Średnio zawodnicy na świecie walczą 3-4 razy w roku. Mistrzowie walczą dwukrotnie, ale oni mogą sobie na to pozwolić, ponieważ oni mają kolosalne pieniądze za walki, więc oni walczą mniej, te walki są bardziej promowane, bardziej, że tak powiem, też organizacje trzymają tych mistrzów, żeby zrobić większy smaczek przed walką, tak zwany, nie? Ja powinienem bić się 3-4 razy w roku i wtedy bym był cały czas w walce, tak jak patrzę wstecz i kiedyś walczyłem nawet co miesiąc, to ja cały czas byłem w formie, ja się nie obawiałem, że facet jest większy, że waży ode mnie 20 kilo więcej, po prostu wychodziłem i robiłem swoje. Natomiast teraz ta długa przerwa spowodowała też właśnie taki dziwny niepokój w głowie, że kurczę, jak to będzie, czy sobie poradzę, dawno nie walczyłem, dawno nie miałem styczności z oktagonem, z publicznością. To ma wpływ, to się tak wydaje, ale mówię już, na tym poziomie tej ligi UFC to jest bardzo istotne.
Czy możemy teraz liczyć już po debiucie w UFC, że te walki będą faktycznie częściej?
No, kolejną walkę dostałem informację od mojego menadżera, będę miał w lipcu, więc już jest progres, ponieważ luty i lipiec, no to jest tam kilka miesięcy. I po prostu muszę dać siebie wszystko i tą walkę wygrać. No ale mówię, wiem, co zrobiłem źle, ja mówię, pochyliłem głowę, posypałem popiołem, biłem się w pierś i teraz na pewno będzie lepiej. Nie chcę obiecywać, że wygram, bo to, tak jak mówię, to jest tak jak dla koszykarzy NBA. Tam
zwłaszcza,
są,
że jeszcze nie znasz rywala.
Dokładnie. Tam są bardzo dobrzy zawodnicy, ale na pewno no, raz, że gorzej być już nie może, a dwa, że ja jestem tak mentalnie nastawiony i tak zły na siebie, że po prostu będzie tylko lepiej.
Jesteś absolwentem wychowania fizycznego na Politechnice Opolskiej i też w Gdańsku, prawda? Studia podyplomowe, jeśli chodzi o dietetykę. Mhm. Także nie tylko treningi, ale również dobra dieta. Jak to u ciebie wygląda?
No generalnie szef z bez butów chodzi, więc ja tak informacje teoretyczne na temat diety mam. Nawet się tym interesuję i zawsze każdemu doradzę z miłą chęcią. Nawet różne takie ciekawostki, które pomagają w treningu sportowym. Natomiast no mówię, raz, że lubię jeść, uwielbiam. Dwa, że jestem w wadze ciężkiej i mogę sobie na to pozwolić. A trzy, że to przysłowie idealnie pasuje do mojego charakteru, ponieważ, no mówię, nie zwracam za dużo uwagi na to, co jem i na to, na co mam ochotę, to po prostu jem. Więc wiadomo, że ta dieta pomoże w lepszym funkcjonowaniu, w lepszym treningu, ale myślę, że w wadze ciężkiej nie ma aż tak dużego znaczenia, bo to, czy ja będę odżywiał się zdrowo i będę przestrzegał wszystkich norm żywieniowych, jeżeli chodzi o sportowców, i wyjdę do takiego Derricka Lewisa, który jest ode mnie cięższy o 22 kg, to też nie wiem, czy to po prostu ma jakieś znaczenie, tak? On ma tak samo silną rękę i tak samo ciężką, i jak od niego dostanę, to czy ja jadłem ryż i surówki, czy ja sobie zjadłem kiełbaskę śląską na gorąco po prostu na śniadanie, podejrzewam, że to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Aczkolwiek w przypadku mniejszych wag i osób, które zbijają wagę, jest to istotne, ponieważ jak chłopcy się zdrowo odżywiają, to te zbijanie wagi przychodzi łatwiej. Tak, nie można zaśmiecać swojego organizmu. No ja mówię, ja też tutaj tak sobie pożartowaliśmy, jem wszystko to, na co mam ochotę, jak mam taki okres roztrenowania, natomiast jak przychodzi to 8 tygodni do walki, no to staram się już jeść troszeczkę mądrzej. Nie?
Czyli kanapeczki z kuchni u nas są jak najbardziej w porządku.
Nie, no kanapeczki są przepyszne. Jak przyszedłem, też mi się oczy uśmiechnęły. I zresztą to jest zdrowa żywność, no trochę białe pieczywo. Może nie, ale wszystko inne jest okej.
Okay. To damy im tam znać, żeby kolejnym razem było ciemno już.
Tak, razowo.
Inni sportowcy nie narzekali dotychczas.
Bo inni nie jedli.
Nie, ja nie narzekam, ja absolutnie. Gdybym mógł, to zjadł wam to wszystko.
Możesz, zapraszam.
No to teraz myślę, że moglibyśmy przejść do tego, jak się u ciebie zaczęła MMA, skąd to się wzięło. Wiem, że też trenowałeś kickboxing, taekwondo, tak? Karate nawet.
Taekwondo, karate, tak za młodu, jak byłem młodym chłopcem. Później właśnie trenowałem koszykówkę. Równolegle z koszykówką trenowałem taekwondo. No mówię, ja jestem, że tak powiem, sportowcem od x lat i kilku różnych dyscyplin próbowałem. 2001-2002 zobaczyłem właśnie pierwsze UFC, gdzie Royce Gracie wygrał turniej taki 16-osobowy czy 8-osobowy z dużymi takimi zawodnikami właśnie. Mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że facet 70 kilo wygrywa z dużo większymi właśnie brazylijskim jiu-jitsu. Zapisałem się na brazylijskie jiu-jitsu, trenowałem brazylijskie jiu-jitsu, no ale osiągałem sukcesy jak najbardziej, mam mnóstwo medali, mnóstwo dyplomów, tylko że tak naprawdę za tym nie szło nic, więc wiedziałem, że chłopcy, którzy są na moim poziomie w jiu-jitsu, walczą w MMA, zarabiają za to pieniądze, dostają pieniądze, walczą jedną walkę w ciągu wieczora. Ja na Mistrzostwach Polski muszę wygrać 6 walk, żeby zdobyć złoty medal i dostaję dyplom i złoty medal. Tak naprawdę mam powieszone te dyplomy, wiszą te złote medale i poza tym nie mam nic, na tym się tylko zbiera kurz. Wiadomo, że to jest fajne, gdzieś tam będę wnukom to pokazywał i mówił, że dziadek był dobry. Ale stwierdziłem, że trzeba spróbować w MMA. I tak naprawdę zakontraktowali mi pierwszą walkę, no bo w 2007 czy tam 2006 roku walczyłem 1,5 minuty, zarobiłem 2,5 tysiąca złotych, więc mówię, kurczę, człowiek się przygotowuje tak samo jak do Mistrzostw Polski. I tutaj muszę siedzieć cały dzień na sali od 9 rano do 23, bo ja walczyłem w wadze ciężkiej, więc finał miałem na samym końcu zawodów. I nie miałem z tego tak naprawdę nic, a tutaj wyszedłem, zawalczyłem 1,5 minuty, wygrałem z facetem i dostałem za to wypłatę. Tak? Więc po prostu, no mieszkamy w takim kraju, nie jest lekko, tak? Każdy po prostu musi zarabiać w tym, w czym jest dobry, więc stwierdziłem, że tak będę zarabiał na życie.
Czyli pieniądze to jeden aspekt, a tak czysto sportowo, co jest takiego w MMA, że cię przyciągnęło twoją uwagę?
Na początku, no mówię, pieniądze to jest jeden aspekt, dwa, że chęć rywalizacji, a trzy to, że, no mówię, każdy facet ma w sobie coś takiego, że chce być trochę łobuzem. I gdzieś tam kiedyś, wiadomo, jak byliśmy młodsi, jak ja byłem młodszy, bo jesteście dalej młodzi, jak ja byłem młodszy, to mówię, to gdzieś, mówię, stałem na bramkach i kiedyś, że tak powiem, chciało się być takim, o, że ten z tym wygrał, ten jest od tego lepszy. Tylko że to szło w złą stronę, bo to wszystko było gdzieś tam pod dyskotekami czy na ulicy, a w momencie, kiedy było takie MMA, to możemy rywalizować ze sobą na czysto sportowej arenie, więc to jest fajne i wszystkich zachęcam, każdy chłopak, który chce gdzieś tam swoją energię, że tak powiem, pozytywnie ukierunkować, a nie w tą złą stronę, to powinien spróbować swoich sił, bo to jest dobre, tak? Raz, że nie robimy nikomu krzywdy, dwa, że nie robimy sobie krzywdy, bo później to ma jakieś dziwne konsekwencje, a trzy, że, no mówię, jest to sport bardzo popularny i naprawdę można zrobić karierę. Zresztą zobaczcie na Conora McGregora, on jeszcze 2 lata temu był nikim, a na chwilę obecną zarabia miliony dolarów, czy Aśka Jędrzejczyk, mistrzyni UFC Polska, dziewczyna, która też trenowała sobie o tajski boks w Polsce, wygrywała Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, miała te dyplomy, medale. Na chwilę obecną jest na liście 10 najlepiej zarabiających Polaków, więc te marzenia się spełniają, jeśli ktoś bardzo chce i potrafi mądrze ukierunkować energię. Właśnie to, żeby nie gdzieś w złą stronę, czyli ulica, dyskoteki, klatki i bójki pod budką z piwem, tylko sala, zmęczenie, ring, zawody. Także no, zachęcam gorąco.
To oprócz tego wyczytałam jeszcze, że zainspirowali cię rycerze i trylogia Sienkiewicza. Czy to prawda? Czy to
nie,
jest...
to ciężko mówić o... to ciężko mówić o zainspirowaniu. Ja po prostu mówiłem, że ja jestem wychowany w takim duchu walki w tym wywiadzie. On tam może ktoś to zinterpretował na swój sposób. Natomiast ja mówię, ja od małego... mówię, tato nie poszedł, nie zapisał mi na skrzypce, na naukę gry na skrzypcach, tylko poszedł, jak miałem o 7 lat, zapisał mi na trening zapasów, więc wcześniej nie oglądałem bajek o motylkach, tylko po prostu jak byłem młody, oglądałem Robin Hooda i czytał mi ojciec bajki o rycerzach, więc ja mu za to bardzo dziękuję, ponieważ zaszczepił we mnie taką właśnie chęć rywalizacji, takiego rycerstwa. Później sam czytałem książki i mówię, no trylogia akurat była moją ulubioną lekturą, tak, Ogniem i Mieczem, i kilkukrotnie to przeczytałem. To są fajne książki. Ja uważam, że mężczyzn powinno się w ten sposób kierunkować, właśnie ukierunkowywać, a nie tam, teraz mamy, że tak powiem, pokolenie zniewieściałych chłopców i to nie jest fajne. I gdzieś tam, jak ja sobie nawet sam obserwuję to, co się dzieje, czy nawet na uniwersytetach, czy jeszcze w szkole średniej, to po prostu jestem przerażony, nie? Że w tą stronę to idzie, nie? Natomiast, no mówię, ja bardzo lubiłem czytać książki o rycerzach, bardzo lubiłem oglądać filmy kostiumowe typu Gladiator, czy tam 300, nie wiem, Robin Hood. Mnie to nakręca, mi się to po prostu podoba. A tak naprawdę inspiracją byli dla mnie również aktorzy. No Bruce Lee to jest raz, bo to właśnie aktor mojego pokolenia, kiedy byłem młodszy, to te filmy były na topie, były puszczane w telewizji, no i Jean-Claude Van Damme. Więc od tego, można powiedzieć, się zaczęło. Jak zobaczyłem filmy Krwawy Sport, czy tam Wejście Smoka, no to wiedziałem, że chcę to robić. I tak to jest może taka tak w formie takiej żartobliwej, ale jak oglądałem Krwawy Sport, to zawsze chciałem robić to, co on. I tak naprawdę teraz to robię i jestem w tym bardzo dobry, bo oni tam walczyli, że tak powiem, bez zasad w turnieju, a ja teraz walczę w MMA i można to do tego przerównać. Więc marzenia się spełniają. Jak macie jakieś takie marzenia za młodu, jak są jacyś młodzi ludzie, którzy nas słuchają, to naprawdę idźcie w tą stronę, bo to się dzieje, nie? To, o czym myślisz, to się dzieje.
No i to jest właśnie dobry czas na to, aby porozmawiać o Lutadore Sopole. Ty jesteś właścicielem tego klubu, a także trenerem. Myślę, że to jest super sprawa dla chłopaków, aby trenować z kimś takim jak ty.
Wiesz co, na chwilę obecną Lutadore istnieje czysto teoretycznie, ponieważ mieliśmy problem z salą, problem z lokalem, zresztą od x lat mamy. Mam nadzieję, że teraz pan prezydent nam pomoże w tym i będziemy mieli jakiś lokal.
No właśnie, bo ty ostatnio gościłeś u
Dokładnie tak, właśnie w tej sprawie byłem u pana prezydenta. Bardzo sympatyczna rozmowa. Myślę, że mamy jakiś tam doszliśmy do jakiegoś wspólnego porozumienia, jeżeli chodzi o promocję generalnie sportu walki w Opolu, bo nie tylko o klubie rozmawialiśmy, tylko o organizacji zawodów amatorskich, o organizacji gal zawodowych. Oddają okrąglak do użytku w tym roku, także coś tam się będzie działo, nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów. Ale myślę też, że miasto po prostu, no nie wiem, pomoże nam w tym temacie, żeby mieć klub. Ja zawsze mówię, miałem ten klub Lutadore Sopole, ale wynajmowałem lokale od prywatnych osób i te czynsze przewyższały bardzo dużo przychód z tego klubu. Chłopcy spłacili składki, ale nas było po prostu za mało, jak w Opolu. Opole jest specyficzne pod względem wynajmowania lokalów. To są czynsze ogromne, bardzo duże. Jak w innych miastach rozmawiam z kolegami, którzy wynajmują podobne hale albo nawet większe, to są o wiele mniejsze pieniądze niż u nas, tak? W momencie, kiedy trenuje u ciebie 30-40 osób, a czynsz jest 5 tysięcy, no to nie wystarczy na te składki, musiałem tą salę zamknąć. Na chwilę obecną otworzyliśmy z kolegą klub fitness w Strzelcach Opolskich i trenuję w Strzelcach Opolskich, więc tak jak wspomniałem prezydentowi, też nie fajnie, żebym ja, reprezentant Opola, musiał ćwiczyć gdzieś w Strzelcach i dojeżdżać. Fajnie by było, jakby ta salka była w Opolu i te, no i po prostu chłopcy mieli możliwość trenowania, nie?
To na pewno zapotrzebowanie jest duże.
No myślę, że tak. Sport jest coraz bardziej popularny, medialny przede wszystkim, bo KSW robi niesamowitą robotę w Polsce. Mariusz Pudzianowski rozpromował ten sport, można powiedzieć, do granic możliwości i zapotrzebowanie jest duże. A poza tym, no mówię, jest kilku dobrych chłopaków tutaj w tym mieście i oni naprawdę mają potencjał i mogliby, że tak powiem, wznieść się na wyżynę MMA. Mhm.
Czyli na razie jedyny twój prowadzony przez ciebie klub to jest ten w Strzelcach Opolskich, bo natrafiłam też na te w Namysłowie, Kluczborku.
To są filie Lutadores, tak. To po prostu było na tej zasadzie, że jak chłopcy przyjeżdżali z całego województwa do mnie na treningi. I ci najlepsi, tak, powiedzmy z Kluczborka, z Nysy, zaproponowali, że po co nie mają jeździć, jak mogą otworzyć filię u siebie. No i oczywiście ja wyrażałem na to zgodę i mamy filię w Kluczborku, była we Wrocławiu, w Nysie. I tam prowadzą po prostu moi wychowankowie już swoje kluby i to są takie kluby, że tak powiem, siedziba główna jest w Opolu i będzie w Opolu, bo reaktywacja będzie na pewno, czekam tylko na salę. Natomiast tam są takie właśnie po prostu kluby, to są nasze filie. Jak jeździmy na zawody, to walczymy jako Lutadores, jedna ekipa, nie?
No to świetnie.
Jest ważna deklaracja, więc teraz zastanawiam się, możliwe, że chłopców, zawodników nie miałbyś problemu zachęcić, ale jak przekonać rodziców, że to nie jest tylko bicie się po...
Wiesz co, rodziców nie trzeba przekonywać, bo teraz po prostu ten sport jest tak popularny, I rodzice, no mówię, są z tego starszego pokolenia, gdzie facet to był facet, a kobieta to była kobieta. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet, tak a propos. I rodzice przyprowadzają swoje dzieci na takie zajęcia. To nie jest tak, nikt nie chce mieć syna, przynajmniej ja tak uważam, nikt nie chce mieć syna, który jest zniewieściały i chodzi w obcisłych spodniach, rurkach i spędza przed lustrem więcej czasu niż jego siostra, tak? Tylko ja mam bardzo wiele telefonów, że właśnie chcieliby zapisać swoje dzieci, tylko nie ma gdzie. Więc z tym nie ma problemu, po prostu każdy już teraz wie, orientuje się, że to jest sport, tam na salę nie przychodzą jakieś osiłki wytatuowane duże, tam przychodzą studenci, tam przychodzą, u mnie w klubie jest 90% to są chłopcy z liceum lub studiujący na uniwersytecie czy na politechnice, to są normalni ludzie, tak? Tam, także jak ktoś przychodzi z takim dzieciakiem czy ze swoim synem na taki trening, to on widzi, że to jest normalny sport. Tutaj nie ma, ja się w ogóle nie obawiam o to, ja bardzo często nawet nie robię naboru, mi jest szkoda, nie wiem, tracić czas na drukowanie plakatów, rozklejanie tego, bo to idzie pocztą pantoflową, a ludzie i tak sami piszą do mnie na Facebooku, czy po prostu dzwonią, znajdują mój telefon i chcą zapisywać swoje dzieci. Naprawdę bardzo wielu osób musiałem odmówić, ponieważ ja z racji tego, że często wyjeżdżam, no mówię, nie podejmuję się jeszcze szkolenia młodzieży takiej, że tak powiem, dzieci, bo nie mam, nie miałbym z kim ich zostawić podczas mojej nieobecności, a mówię, no nie mam za dużo już magistrów wychowania fizycznego, ale w przyszłości, jak moja kariera będzie chyliła ku końcowi, to jak najbardziej otworzę sobie klubik dla małych bąbli i będę miał z tego na pewno dużą satysfakcję, bo praca z takimi dzieciakami jest fajna. To ci daje, te dzieci się cieszą, one się rozwijają, one osiągają sukcesy i to jest bardzo fajne, to jest budujące.
Czyli na naszej antenie padła bardzo ważna deklaracja, pojawi się, wróci klub w Opolu, czekamy tylko na salę, tak jak powiedziałeś. No a my zbliżamy się do końca naszego sportowego śniadania, kanapek jeszcze kilka zostało, no ale to już zjemy sobie poza anteną. Dziękujemy bardzo za rozmowę z Damianem Grabowskim.
Dziękuję serdecznie, mówię, pozdrawiam wszystkich fanów, bądźcie ze mną, ja będę walczył dla was najlepiej jak potrafię. I życzę wszystkim miłego dnia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla naszych pięknych pań. Trzymajcie się.
A program prowadzili
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka. Zapraszamy już za tydzień.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.